Dobry wieczór, przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Bohaterami tej książki są postaci z czasów wojny, znane i nieznane, kobiety i mężczyźni, agenci wywiadu, artyści, sportowcy, szmalcownicy, konfidenci, oficerowie polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Są bohaterowie i zdrajcy. O uwikłanej w grę wywiadu w wojennej Warszawie książkę napisał Michał Wójcik, który będzie gościem dzisiejszej historycznej odsłony Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Spółdzielnia Piekiełko nie była ani jedyną, ani najliczniejszą prywatną organizacją wywiadowczą w okupowanej Warszawie. Była jednak na tyle skuteczna, że zasłużyła na zainteresowanie tak kontrwywiadu Armii Krajowej, jak i po wojnie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, pisze w swojej najnowszej książce Michał Wójcik. Ale właśnie Piekiełko i powiązani z nimi ludzie będą kluczem do rozwikłania skomplikowanych działań i powiązań wywiadowczo-agenturalnych wojennej Warszawy. W warszawskim studiu Polskiego Radia nasz gość, autor książki Miasto Szpiegów, gra wywiadów w okupowanej Warszawie, Michał Wójcik. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
Michał Wójcik, historyk, dziennikarz, scenarzysta filmów dokumentalnych, laureat Nagrody Historycznej Polityki z Emilem Maratem za książkę Made in Poland o Stanisławie Likierniku, żołnierzu Kedywu oraz Nagrody imienia Teresy Torańskiej za książkę Treblinka 43. Czyli jak się okazuje, pozostajemy w kręgu tematów okupacyjnych, który, jak się wydaje, jest głównym tematem pana zainteresowań.
No tak, tak rzeczywiście się stało. No miałem to szczęście, że jeszcze udało mi się porozmawiać z takimi w zasadzie ostatnimi żyjącymi bohaterami Polski podziemnej. No właśnie Stanisław Likiernik, o którym pani wspomniała. Jego przyjaciel Stanisław Aronson, który teraz skończył kilkanaście dni temu 100 lat, mieszka w Tel Awiwie, też był kumplem Likiernika z warszawskiego Kedywu. I rzeczywiście kilka takich osób, takich bohaterów. No i tak, zacząłem pisać z Emilem Maratem te wywiady rzekia, później już takie raczej monografie czy reportaże historyczne. Ten styk, słusznie pani zauważyła, ten styk wywiadu, kontrwywiadu, tych gier podziemnych, to co się kotłowało pod dywanem, rzeczywiście to mnie najbardziej interesuje. Trudno to łapać w takich oficjalnych książkach, relacjach, no ale właśnie w archiwach okazuje się, wiedza na ten temat jest duża.
Jest to ogromna, no i to jest wiedza bardzo interesująca, też poszerza nam nasze spojrzenie na ten czas, na czas okupacyjny, niejednoznaczny. Oczywiście nie byłoby tej książki, nie byłoby Miasta Szpiegów, gdyby nie mapa działań operacyjnych w sprawie Piekiełka. To warszawska knajpa, ulica Podwale 20, w której działała w czasie okupacji niemieckiej niezwykle aktywna grupa agentów wywiadowców oraz równoległej sprawie czwórki agentów Gestapo. Ale nie byłoby tej mapy, gdyby nie aresztowanie przez Urząd Bezpieczeństwa Kazimierza Leskiego, oficera 2 Oddziału Komendy Głównej Armii Krajowej, gdzie zajmował się wywiadem komunikacyjnym i kontrwywiadem. Więc właściwie najważniejszym bohaterem książki jest tutaj Kazimierz Leski i jego praca kontrwywiadowcza, wywiadowcza z czasów II wojny światowej, pozwalająca odkryć niezwykle intensywnie działających agentów, wywiadowców, konfidentów różnej maści.
No tak, ja się śmieję w książce, że Kazimierz Leski Bradl, no w zasadzie as polskiego wywiadu czy kontrwywiadu, jest współautorem. Czy w zasadzie on zaczął tę pracę i to jeszcze zaczął w czasie okupacji. On i jego ludzie badali tą spółdzielnię, Piekiełko, czy tą knajpę, czy w zasadzie lokatorów tej knajpy, czyli no właśnie tych szmalcowników, tą grupę szmalcowników, agentów, konfidentów. Badał i jakby wystawił na talerzu tej podziemnej Temidzie, żeby w którymś momencie no likwidować. No wiadomo, że w czasie wojny na tych najbardziej szkodzących państwu podziemnemu ludzi no, zapadały wyroki śmierci, no bo innych nie można było no, albo uwolnić, albo skazać na śmierć. No, innej drogi nie ma. I on rzeczywiście, i inni no, tam już funkcjonariusze państwa podziemnego no, wytypowano kilku do likwidacji i ich nie zlikwidowano. To jest bardzo ciekawe. I z materiałów dowiedziałem się, byłem zdumiony, że nie zlikwidowano ich dlatego, no, że tam było mnóstwo podwójnych obcych agentów, czyli tych, którzy pracują i dla Niemców, i dla państwa podziemnego. No właśnie ten prezes Bratkowski, o którym tak pisze, no, postać kompletnie nieznana, można dzisiaj powiedzieć, a jednak warta zainteresowania. No ten człowiek miał na tyle głębokie wejście w struktury Abwehry czy Gestapo, że mógł informować Komendę Główną AK o zbliżających się łapankach albo o jakimś niebezpieczeństwie dla komendanta głównego Armii Krajowej, więc jego nie zlikwidowano. Zlikwidowano go zaraz, jak wybuchło Powstanie Warszawskie, kiedy już karty były rozdane, prawda, no jest Powstanie Warszawskie, czyli koniec państwa podziemnego, no bo za chwileczkę rozstrzygną się losy Polski, on już był niepotrzebny, to wtedy rzeczywiście kilka wyroków wykonano. Zginął Nitecki, to też jest jeszcze kolejny jakiś agent, ale reszta, a w samym piekiełku pracowało, ocierało się jakby o te struktury 280 osób, to kobiety, mężczyźni, starcy, młodzi, płotki, grube ryby i tak dalej. I oni się, prawda, jak fugazy, się rozeszli. Ten główny mój bohater, czyli właściciel knajpy Piekiełko, Ryszard Moczyński, który zaczynał jako szmalcownik, a skończył jako wysłannik Abwehry na Bałkany. On przeżył wojnę i jeszcze mamy jego zdjęcia z Tuluzy, czy z Rzymu i później Tuluzy. Jeszcze w 1949 roku wiemy, co on robi, a później ślad po nim się urywa. Prawdopodobnie po raz 65 zmienia nazwisko, zmienia swój życiorys, zostawia te swoje żony, nie wiadomo ile ich ma w Polsce i tam we Francji, na pewno miał we Francji jedną, też miał jakieś tam dziecko i gdzieś znika. Zresztą nie on jeden, no inny agent, Ignacy Lubraniecki, no o tyle bardzo kolorowa postać, dlatego że on się podawał, co była też prawdą, podawał się jako za takiego świadka zagłady getta, rzeczywiście tam był w tym getcie, no i po wojnie już w 45 roku napisał relację z zagłady getta, wydał to szybciutko w 45 roku w Rzymie po angielsku i dostąpił zaszczytu takiej no, wizyty u papieża. No nie każdy śmiertelnik idzie na audiencję do Ojca Świętego. On na kolanach ofiarował tą swoją pracę, no ale jak zrozumiemy, że on był i ofiarą, no ale też i sprawcą, no bo był jednak agentem Gestapo. Nie napisałby tej książki, tej relacji, gdyby nie mocne papiery Gestapo. No i on też, prawda, w 45-6 roku wyjeżdża z Europy, trafia do Hawany, a później znowu zaciera za sobą ślady, jedzie do Stanów, staje się takim patronem Polonii amerykańskiej i umiera spokojnie w 2003 roku jako bohater państwa podziemnego. Bardzo mocna postać warszawskiego Gestapo, no, który denuncjował i komunistów, i też pewno swoich, no inaczej Niemcy by mu nie płacili i nie roztoczyli nad nim parasola bezpieczeństwa. No i to są właśnie bohaterowie mojej książki, i oczywiście jest tam więcej, jest też mnóstwo kobiet.
Ja bym tu na moment przerwała, bo pan już zaczyna opowiadać o tych postaciach, które przewijają się przez karty książki, ważnych postaciach, jak się okazuje, w tej wojennej Warszawie, związanych właśnie ze środowiskiem konfidenckim, ale też ze środowiskiem wywiadu czy kontrwywiadu. Ja tylko tutaj na marginesie dodam, uzupełniając, bo pan przywołał Mieczysława Bratkowskiego, prezesa, prawda, który oczywiście był związany z wywiadem, zresztą pracownik przedwojennej dwójki, ale on był związany nie tyle z Piekiełkiem, które tutaj już przywołaliśmy, ile z taką brygadą Korwina. Myślę, że o niej opowiemy. Ale ja jeszcze bym chciała zapytać się o jedną rzecz. Wrócić jednak do Kazimierza Leskiego, bo oczywiście nie byłoby tej pana książki, gdyby nie Leski zaczął rozpracowywać to całe środowisko w wojennej Warszawie, to konfidencko-wywiadowcze środowisko. Ale przecież sam Leski związany był z taką nadal nie do końca opracowaną organizacją wywiadowczą, czyli z muszkieterami Stefana Witkowskiego, kapitana Stefana Witkowskiego. To jest ciekawe, bo pan tych muszkieterów tutaj nie opisuje. Przecież Leski już zaczął jakby muszkieterów rozpracowywać w czasie okupacji, prawda? Chodzi tutaj
o to... No, był muszkieterem.
No, oczywiście był muszkieterem, ale...
On pracował w tym środowisku i rzeczywiście później przeszedł do kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej. Przeszedł, no, czy on zdradził tych swoich towarzyszy z muszkieterów, no to trudno powiedzieć, kto tu kogo zdradził i dlaczego ten Witkowski, czyli szef muszkieterów, ginie. To też jest pytanie, które nurtuje środowisko historyków. No, chciał być prawdopodobnie zbyt niezależny od tych jednoczących się struktur podziemia i zaczął uprawiać swoją własną politykę. No i tego państwu podziemnemu było za dużo. No i rzeczywiście Leski, który pracował najpierw w muszkieterach, więc tam jakby opierzył się w tej robocie Instytucie Kontrwywiadowczej. Później przeszedł ze swoimi ludźmi, to nie sam, ze swoimi ludźmi do kontrwywiadu, miał własny referat, czyli miał, no można powiedzieć, taką niezależność. Miał też własne, no, miał też konflikty z szefami innych referatów. Znaczy, jeżeli my myślimy, że kontrwywiad czy wywiad Armii Krajowej to jakiś monolit, gdzie wszyscy strzelają do jednej bramki, no to jest absolutna bzdura. Zresztą podobnie jak struktury niemieckie. Gestapo, Abwera, wiadomo, że się obie strony nie lubią, no ale to akurat wiemy z serialu o Klosie. Ale no nie, no te różne wydziały i referaty gestapo, no dzisiaj to tak nazywamy gestapo, no ale te struktury z Alei Szucha, też tam trwają korytarzowe podchody, wojenki, podgryzania. Wiadomo, no mnóstwo samców alfa, nie wszyscy przepadają za sobą, a każdy zbiera punkty, prawda? Każdy walczy o awans, a Niemcy przy okazji walczą o to, też o to, żeby nie pójść na front wschodni. Więc też jest dużo takiej fikcyjnej roboty. Zresztą ta fikcyjna robota to też jest, też możemy to zarzucić kontrwywiadowi czy wywiadowi AK. Mnóstwo tych papierów, tych raportów, tych meldunków, tych świstków, tego krąży, to są tony materiałów. To jest z tych trocin trzeba wybrać naprawdę istotne rzeczy. Tu jest taka jedna główna uwaga, no i ja się zajmuję, no właśnie, dlaczego nie muszkieterami albo, nie wiem, wielkimi asami polskiego wywiadu, czy Krystyną Skarbek, czy Wandą Kronenberg, akurat o tej Kronenberg napisałem osobną książkę, ale takimi wielkimi agentami klasy premium. No nie zajmuję się nimi, dlatego że, no po pierwsze, o nich i o muszkieterach już są książki, a o tych agentach klasy C, tej gigantycznej, to nie są setki, to są tysiące, czy nawet dziesiątki tysięcy agentów samozwańczych czasami, albo niezależnych, no tak będzie bezpieczniej, powiem niezależnych, afiliowanych czasami przy podziemiu, a czasami nie, którzy po prostu walczą o życie, czyli walczą o pieniądze, no bo informacja to są środki, to są pieniądze, trzeba umieć komuś sprzedać później informacje. Piszę o nim, no i Piekiełko to jest jedna z właśnie z takich struktur, które sobie działają w Warszawie, no ale ona szybko awansuje, no bo okazuje się, że dla Niemców jest to gratka, znaczy to są dość sprawni ludzie, aczkolwiek mnóstwo tam jest amatorów, dopiero wojna zrobiła z nich profesjonalistów.
Szacuje się, że z krakowskim gestapą, bo tutaj mamy takie dane dzięki pracy krakowskiej historyczki Jarkowskiej, że z krakowskim gestapo przez cały okres II wojny światowej współpracowało od 900 do nawet ponad 2000 agentów różnej narodowości i wyznania, zwerbowanych zarówno na początku okupacji, jak i pod koniec jej trwania. Oczywiście tych organizacji politycznych i policyjnych niemieckich działających na terenie Polski było bardzo dużo. Oczywiście wszystkich tak podciągamy pod to gestapo, ale przecież było i SIPO, i KRIPO, i ORPO, i SZUPO, i tak dalej, prawda? No nie mówiąc już o Abwerze, tak. I wszyscy mieli swoich agentów, mieli na swoich usługach różnej maści właśnie konfidentów. Ale wydaje mi się, to co jest ważne, na co pan zwrócił uwagę, to również na to, że nie było takiego antynazistowskiego monolitu. Pisze pan słusznie w swojej książce, że po jednej stronie oczywiście nie stało tylko ZWZ, AK, Rząd Polski na Uchodźstwie, Narodowe Siły Zbrojne, Bataliony Chłopskie, Gwardia Ludowa, WRN, a po drugiej stronie na przykład tylko komuniści, Armia Ludowa. Ale powstawało mnóstwo partii, jak pan pisze, salonowych czy kanapowych. Ich ambicją było za każdym razem też posiadanie swojego kontrwywiadu, czyli zaangażowanie różnego rodzaju ludzi, żeby śledzili innych, czyli taka atmosfera oczywiście też podgrzewana przez okupanta, przez jego zarządzenia, ale taka atmosfera podejrzliwości panowała i z tym też było związane właśnie to powstawanie tych dziesiątek organizacji politycznych, mniejszych, większych, kilkuosobowych, no i też przypisanych do nich większych czy mniejszych agencji wywiadowczych. Te agencje weźmiemy oczywiście w cudzysłów.
Tak, tak. No, pamiętajmy, że te organizacje wywiadowcze czy kontrwywiadowcze, no to jest jakby prawa ręka siłowa właśnie tych organizacji politycznych. Jak mówię organizacje, to brzmi dumnie, prawda? Organizacje. akcja, no właśnie Armia Krajowa i tak dalej. Ale słusznie pani powiedziała, że takich partyjek, czy nawet środowisk, to było dziesiątki, czy setki nawet, no kilkadziesiąt na pewno w samej Warszawie. A każda z nich, lider takiego środowiska, każdy z nich miał buławę w plecaku. Widział się jako minister, albo co najmniej premier przyszłego rządu, jeżeli nie lepiej. W związku z tym ambicja tych zazwyczaj facetów była no, gigantyczna. No. I teraz rozgrywanie takich środowisk, jeśli się dobrze wjechało w to środowisko agenturalnie, no to była, no, to jest pole do popisu no, wszystkich służb i tych czerwonych, czyli komunistycznych, czyli no, Gieru, radzieckiego wywiadu, no i oczywiście niemieckich, tylko weźmy poprawkę, że tych niemieckich też było kilka i one też pracowały w różnych celach. Oczywiście główna dyspozycja Adolfa Hitlera jest, no niszczymy wroga, a przede wszystkim niszczymy tych, którzy no, szerzą nam sabotaż i dywersję na tyłach niemieckiej armii. No ale już Abwera widziała to troszeczkę bardziej w skomplikowany sposób. Znaczy, no niszczymy, czy lepiej może przejmujemy. No przecież my doskonale wiemy, że wokół obu komendantów Armii Krajowej, najpierw Grota Roweckiego, a później Bora Komorowskiego, kręci się całe wydziały, czy no agenci niemieccy się kręcą i ta wpadka Grota Roweckiego dla niektórych na Szucha wielki sukces, ale dla innych już struktur wywiadowczych Niemcy wielka klęska, bo aresztowanie takiego komendanta głównego AK to oznacza dla nich no nie koniec kłopotów, początek kłopotów, bo przecież takiego szefa Armii Krajowej trzeba wymienić. W związku z tym trzeba na nowo zrekonstruować całe gigantyczne struktury i trzeba znowu to śledzić i znowu to rozgryzać. Prawda? Sprucie pajęczyny powoduje, że pająk tka na nowo sieć i tą sieć trzeba znowu znaleźć, znowu ją obsadzić swoimi agentami, no i się kręci w koło Macieju. Tak, czasami sukces dla jednego środowiska jest klęską dla drugiego środowiska. W łonie tej samej, no jakby organizacji możemy powiedzieć. To są bardzo skomplikowane operacje, a jeszcze to skomplikowanie wynika też z tego, że, no właśnie tak jak powiedziałem, informacja jest towarem. Różne struktury, te prywatne, czy ta drobnica wywiadowcza tworzy mnóstwo materiałów, zbiera różne informacje i te informacje, ponieważ no, informacja jest towarem, to jest pieniądz, więc czasami się ją falsyfikuje, albo się ją podkręca, albo się ją no, tak robi, żeby to było atrakcyjne, no, żeby to fajnie później sprzedać. Za dobre pieniądze, żeby mieć z czego żyć. Kolejny tydzień i tak dalej, aż do końca wojny. Więc różni ludzie, różne struktury tworzą różne informacje, a te informacje zaczynają grać, zaczynają rezonować. Informacja powoduje działanie. No, no i się kręci. I ten gigantyczny walec w Warszawie się kręci. Czasami jest to na biegu jałowym, a czasami się uruchamiają jakieś procedury, które są cholernie niebezpieczne. No chociażby właśnie ten Mączyński, czyli ten szef Piekiełka, prawda? Zaczynał jako taki zwykły szmalcownik hiena i kanalia, ale później zaczyna się piąć po tej drabince. Niemcy go wsadzają na pawiak, gdzie jest agentem celowym, czyli podsłuchuje, co mówią aresztowani liderzy państwa podziemnego, no, albo elita warszawska, która jest aresztowana i siedzi w tych celach. On tam się podaje za innego Mączyńskiego, zresztą swojego kuzyna, który był rzeczywiście w strukturach ZWZ-AK. Idzie mu dobrze, w związku z tym kolejny awans, już ma własną strukturę. Niemcy przymykają oko na ich kryminalną działalność, a nawet się różni agenci niemieccy tam podczepiają i jakby korzystają z tego grabionego w ciągu okupacji majątku. No a później, prawda, jego wielka kariera. On zostaje wysłany jako już przedstawiciel, nawet już nie gestapo, a Abwery na Bałkany. No i działa sobie w Bukareszcie, w Budapeszcie, jedzie i do Ankary i do Stambułu i tam rzeczywiście sieje zamęt i zniszczenie. No, polski kontrwywiad nie śpi. Polskie struktury wywiadowcze, te londyńskie, wpadają na jego trop. Trzeba patrzeć, jakie on straty zrobił, kto po nim wpadł, kto przy nim powiedział za dużo i co powiedział. No i on ostatecznie wpada. Akurat on wpada, no ale ilu innym się udało. Takie rzeczywiście gry. No a czasami odprysk powoduje, że się wali jakaś cała struktura. Znaczy czasami uruchomienie jednego domina, wszyscy myślimy, że to domino będzie się sypać w kierunku, który znamy, a nigdy tak nie jest. No historia ma to do siebie, że zaczynamy jakiś proces, ale konsekwencje to jest jak efekt motyla. Znaczy no, rozsypuje się ta cała układanka i konsekwencje są w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innej skali. Z małego problemiku robi się gigantyczny problem.
trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, bo jak pan słusznie zauważył, informacja jest towarem do dzisiejszego dnia. Informacja bywa towarem. Bywa towarem, tu się nic nie zmieniło. Podobnie jak działanie wywiadów czy kontrwywiadów, tu chyba też się nic nie zmienia. To te gry wywiadowcze, które poszczególne wywiady różnych państw prowadzą przeciwko sobie, czasem się łączą, czasem grają przeciwko, czasem podbierają sobie agentów albo współdziałają na różnym etapie nawet konfliktów zbrojnych. Patrz właśnie okres II wojny światowej. To jest zupełnie inna.
A jeszcze wejdę pani w słowo. Jeszcze są ci podwójni agenci, jeszcze pół biedy, jak są podwójni, są potrójni. Czy Wanda Cronenberg, która pracuje dla 5 różnych wywiadów, może oszaleć. Wobec kogo ona jest lojalna? Komu przedstawia prawdziwe informacje, a komu fejki jakieś? No ale przecież uruchamia w tych 5 różnych strukturach jakieś działanie. To jest to szaleństwo, że przecież, prawda, no, agent, żeby być skutecznym w łonie innego wywiadu, no musi też dla niego coś robić, dla tego wroga coś robić. Coś, co jest weryfikowalne, coś sprawdzalne, znaczy, że to nie są tylko trociny, co on daje. W związku z tym straty taki agent robi po naszej stronie, jeżeli tak sobie już powiemy, i po stronie wroga. I po stronie naszej robi dobre rzeczy i po stronie wroga robi dobre rzeczy dla tamtych struktur. To są bardzo, no to jest cały taki, każdy taki agent, no, no tańczy na linię, no można powiedzieć. Rzeczywiście ma mały, nieostrożny ruch i można wpaść, bo od czego jest kontrwywiad? Kontrwywiad jest od wyłapywania właśnie takich ptaszków.
No tak, ale jak wiemy chociażby z II wojny światowej, słynna piątka z Cambridge, prawda, czyli podwójni agenci.
Pan może mówi, sobie poradzić długo,
tak,
długo.
Przywoływany tutaj przez nas szef muszkieterów, Witkowski, no też był podejrzewany, że jest podwójnym, by nie powiedzieć nawet potrójnym agentem. No właśnie, ale wracajmy do książki. Tutaj wielokrotnie padała już nazwa Piekiełko. Ja jeszcze przywoływałam też Brygadę Korwina, bo wydaje mi się, że to są takie jakby dwa miejsca czy skupiska, czy organizacje, jak to nazwać, prawda, grupy, które działają pod tymi nazwami w czasie okupacji i w okupacyjnej Warszawie, ale też wychodzą ze swoimi działaniami poza oczywiście Warszawę i nawet poza okupowaną Polskę. I wokół nich skupia się całe grono ludzi bardzo różnej maści. Pan tutaj przywoływał Ryszarda Mączeńskiego, syna właściciela Piekiełka, tak, który był i agentem Gestapo i Abwehry, no ale też, jak się okazuje, potem działał na korzyść ZWZ-y. Akad. Pan przywołał, że skradł jak gdyby tożsamość swojego kuzyna Ryszarda również.
O tym samym imieniu i nazwisku, tak.
Dokładnie. W momencie, kiedy ten związany z ZWZ AK Ryszard Mączeński ginie w obozie, ginie w Auschwitz, no powiedziałabym, no jakby Ryszard Mączyński, ten warszawski, się uwyjarygadnia ze swoją biografią. Ale to Piekiełko jest istotne i ważne i ci ludzie. Oczywiście nie przywołamy wszystkich, bo nie o to chodzi. Będziemy odsyłać do książki, tam jest wszystko szczegółowo i dokładnie opisane, ale pojawiają się tak interesujące postaci, jak chociażby Zygmunt Munio, prawa ręka Mączyńskiego, z zawodu ślusarz, tak, bokser, wielokrotny przedwojenny medalista.
Bardzo znany warszawski sportowiec, guru takiej Warszawy, no tej biedniejszej Warszawy. Świetny bokser, waga piórkowa, waga musza. Postać o tyle ważna, że on rzeczywiście, jak wybucha wojna, no to traci możliwość zarobkowania, no ale ma pięści. No jak ma pięści, no to zostaje wykidajłą, no zostaje takim ochroniarzem, można powiedzieć, czy bramkarzem w Piekiełku. No ale ponieważ nie jest głupi, więc Mączyński znajduje w nim jakąś taką duszę pokrewną, no i zaczynają razem chodzić na akcje. A te akcje na początku to jest po prostu szmalcownictwo, czyli odwiedzają, no, łamią kodeks honorowy też półświatka, czyli zaczynają kraść na własnym terytorium, czyli na terenie Starówki. Tam chodzą po bogatych rodzinach żydowskich, no i rabują. Jemu wszyscy otwierają drzwi, temu Muniowi. No to jest nasz bokser, nasza duma Warszawy przedwojennej. A on informuje, no bardzo państwa przepraszam, ale ja dzisiaj jestem trochę w innym charakterze. Ja tu przychodzę nie z gałązką pokoju, tylko przychodzę państwa obrabować. No i to jest to zaskoczenie. I jemu, coś z nim się zaczyna dziać dziwnego, to znaczy on to robi, ale w którymś momencie ratując jakąś kolejną osobę już z getta, jak już po powstaniu z getta, zakochuje się w takiej dziewczynie. którą wywozi, oczywiście za pieniądze, tam nie ma nic za darmo. I to dziewczynę tą ratuje, wywozi za Warszawę, no daje, tam załatwia jej skrytkę, zmienia tożsamość i tak dalej, dokumenty i tak dalej, prawda? I jakby z takiej kanali staje się człowiekiem, no można powiedzieć, no odkupuje swoje winy. Nie mis wystawiać mu świadectwo moralności, no ale no coś takiego jest. I później jeszcze wozi kolejnych uciekinierów z getta Żydów do Lublina i tam wpada i trafia do Auschwitz jako facet, który pomaga Żydom. I w tym Auschwitz przecież jest w stajni Czortka, czy Pietrzykowskiego, czyli tych słynnych polskich bokserów, którzy organizują takie pokazowe walki za chleb, prawda, dla Niemców. Niemcy się, no widzieliśmy to ostatnio w filmie o tym Pietrzykowskim, film się chyba nazywa Mistrz, tak? A jeszcze wcześniej był bokser. I co jest też zabawne, w filmie Bokser brał udział Daniel Olbryski, którego Munio był do tego filmu trenerem. Bo Munio oczywiście przeżył wojnę, oczywiście nikomu się nie chwalił z tej swojej działalności, tej mało chwalebnej, że tak powiem. Wrócił do sportu, już nie boksował, ale był trenerem młodzieży. No i pod jego skrzydła trafił Daniel Olbryski, ten go świetnie przygotował do filmu. No, najpierw go w ogóle przygotowywał do życia sportowca. No, Olbryski o mały włos, aby został sportowcem. Zawodowym, bokserem nawet. Lekkoatletą, ale też miał smykałkę do boksu. No ale tutaj przynajmniej do filmu się to przydało. Prawda? No Munio umiera tam w 79 roku. Nikt nie wie o jego przeszłości, o tych jego ciemnych stronach. Ale to też jest świetny przykład, żeby pokazać, że tak, znaczy no w wojnie kanalie stają się ludźmi bohaterami, a bohaterowie przedwojenni stają się kanaliami. Jak niewiele potrzeba, żeby w aniele uruchomić diabła, w diable anioła. No to jest też takie moje prywatne odkrycie, jak badałem te życiorysy. Pani też wspomniała o tych agentach, tych wielkich, no jak tam szef brygady Korwina, czy ten prezes Bratkowski, czy Pełczyński, czy Nitecki. To też jest charakterystyczne. No pamiętajmy, że jak wybucha wojna, to większość oficerów przedwojennej armii, w tym oczywiście oficerowi dwójki, czyli tego wywiadu sztabu generalnego, no oni albo trafiają do niemieckiej niewoli, albo trafiają do radzieckiej niewoli, czyli giną w dołach katyńskich, tak mówiąc w skrócie, no ale tak, a część, no próbuje gonić tą armię i tam część przedostaje się do Francji, no i później do Anglii, kontynuuje wojnę, no w strukturach armii polskiej na zachodzie, ale przecież nie wszyscy, mnóstwo oficerów czy pracowników wywiadu dwójki zostaje w Warszawie, albo są w niemieckich oflagach, a tam przecież pracuje niemiecki kontrwywiad. Zaczyna się wyłuskiwanie tych przedwojennych agentów i wrzucanie ich do Warszawy w nowej roli. No właśnie takich ludzi, którzy teraz, proszę, możecie żyć, nie ukręcimy wam karku i nie zniszczymy wam, nie zabierzemy wam mieszkań, a żonom nie zrobimy krzywdy, no ale coś, za coś. I ci oficerowie tworzą zręby podziemia, no ale są już są niemieckimi agentami, którzy wchodzą jak w masło. No właśnie ten prezes, czy Pełczyński, czy Wiktor Boćkowski, który chwali się całą okupację, że jest niezależnym, tworzy taką rzeczywiście brygadę Korwino, która ma tam kilkudziesięciu, może nawet więcej swoich własnych agentów, którym płaci, czy jakby na tych swoich informacjach, na tych swojej pracy zarabia, bo informacje od niego kupuje wywiad Armii Krajowej, ale kupują też Niemcy, więc on jakby handluje tymi informacjami, żeby on jeszcze handlował, to jeszcze pół biedy, ale on kreuje też politykę państwa podziemnego, no przez taką pracę z polskim wywiadem. Tym samym kreuje pracę wywiadu niemieckiego. No jest bardzo, można powiedzieć, bardzo potrzebnym obu strukturom człowiekiem, ale bardzo też niebezpiecznym człowiekiem. I jemu się okazuje, on przeżył wojnę. Żadna ze stron go nie odstrzeliła, mało tego, nie odstrzelili też go komuniści po wojnie, przecież on siedział w więzieniu. Wypucował się, że tak powiem, znaczy wszystko opowiedział, to o czym państwu mówię, no to wiemy dzięki protokołom przesłuchań i jego takim oświadczeniom, on bardzo był płodny w celi, dostawał kartkę ołówek i za życie po prostu opisał to wszystko, o czym my dzisiaj wiemy, to łatwo to zweryfikować, bo inni też to robili, a poza tym ocalały też archiwa wywiadu i kontrwywiadu Armii Krajowej, które komuniści przejęli i teraz można sobie porównać jakby to, co wiedziała Armia Krajowa i to, co wiedzieli później komuniści, porównujemy te materiały, no to jest fascynujące. No, już nie mówię o archiwach niemieckich, słabo akurat przez polskich historyków przetrzebionych, a niestety archiwa sowieckie i archiwa brytyjskie są na razie zamknięte.
No, ale pamiętajmy również, że w momencie, kiedy Niemcy ruszyły na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku, to co przejmowały specjalne jednostki niemieckie? Również te dokumenty, które były wytworzone chociażby przez NKWD i niekoniecznie tych informacji należy teraz szukać w zamkniętych archiwach sowieckich, tylko może lepiej penetrować, to taka uwaga dla historyków, lepiej penetrować archiwa jednak niemieckie, prawda? Gdzie one mogły się zachować, a wiele tych oczywiście dokumentów wytworzonych przez NKWD dotyczy oczywiście spraw polskich, dotyczy również spraw polskiego wywiadu i kontrwywiadu, nie tylko tego jeszcze przedwojennego, prawda? Ale również tego późniejszego. Oczywiście nie jesteśmy w stanie opowiedzieć, jak powiedziałam, o wszystkich działaniach tych organizacji, tych grup skupionych wokół Piekiełka, czyli wokół tej restauracji, czy wokół Brygady Korwina, bo one były wielowątkowe, wieloaspektowe, ale Pan opowiada też o bardzo innych, ciekawych postaciach. A, jeszcze na marginesie dodajmy, że kobiety też miały swój znaczny udział w tych działaniach wywiadowczych. Nie chodzi mi tutaj o słynną Krystynę Skarbek, prawda? Słynną agentkę polskiego wywiadu i nie tylko polskiego, ale też i związaną z Piekiełkiem Joannę Felt, przyrodnią siostrę Ryszarda Mączyńskiego, czy Katarzyną Kety, która była związana bodajże właśnie z Brygadą Korwina. Ale chciałabym w tej naszej rozmowie przywołać takie postaci, które, no właśnie, gdzieś pojawiają się na styku, między, ale przez te jakby grupy się być może przewijają. Jedną z takich bardzo interesujących postaci jest Samson Mikiciński, jeden z najbardziej zaufanych kurierów i emisariuszy rządu polskiego na uchodźstwie, ale działający za wiedzą i przyzwoleniem Abwery.
Tak, to jest fascynująca postać, rzeczywiście. Wszyscy pamiętamy film Konsul z Piotrem Franceskim, prawda, o takim człowieku, który no, świetnie udawał konsula, udawał dyplomatę w PRL-u, wykorzystując te niedostatki intelektualne, może tak bym powiedział, oględnie ludzi, którzy mu zaufali. No i prowadził tutaj karierę dyplomaty, nacinał ludzi, trafił do więzienia, gdzie ostatecznie zmarł. No a Samson Mikiciński to jest dokładnie zrealizowany ten projekt, czyli takiego fałszywego konsula. Człowiek był bardzo sprytny. On przed wojną, zaczynał przed wojną jako przedsiębiorca turystyczny. No, miał taką agencję turystyczną. Jak mówię turystyka, to sobie od razu, nie wiem, mamy w myślach, nie wiem, chodzenie po górach albo nad morze. No nie o taką turystykę chodziło. Chodziło o turystykę polityczną, to znaczy jak był Anschluss, czyli prawda, Austria dostała się w zasięg III Rzeszy i jeszcze później część Czechosłowacji. No to wielu obywateli niemieckich, austriackich, żydowskiego pochodzenia na gwałt potrzebowało pomocy, ratunku, możliwości wywiezienia siebie oczywiście, ale też no i pieniędzy, swoich majątków. No i ta agencja jego, za pomocą polskiego wywiadu oczywiście, dwójki, organizowała takie przerzuty. To jeszcze spokojnie działało do 1939 roku. No dobra, wybucha wojna, różne konsulaty i w ogóle przedstawicielstwa dyplomatyczne państw europejskich zostają likwidowane przez III Rzeszę, no bo Warszawa nie jest stolicą już żadnego kraju, prawda? Więc w zasadzie to jest takie miasto, gdzie przedstawicielstw handlowych innych krajów, czy przedstawicielstw dyplomatycznych w ogóle nie powinno być. A tu nagle, proszę, flaga Chile w mieszkaniu generała Sosnkowskiego na Frascati można i Niemcy otwierają przedstawicielstwo. No i co się okazuje? I ten Samson Mikiciński, pamiętajmy, żydowskiego pochodzenia, więc jakie ryzyko, zaczyna kursować jako dyplomata na papierach, rzeczywiście oryginalnych papierach chilijskich, jak dyplomata, zaczyna kursować między polskimi przedstawicielstwami. No najpierw to jest oczywiście Francja i jeździ, przewozi różnym polskim politykom. Najpierw pieniądze, znaczy z Polski wywozi do Francji pieniądze, no bo w czasie wojny oni nie zdążyli wywieźć, albo wręcz przeciwnie, w drugą stronę, czyli pieniądze należące do rządu polskiego przywozi do kraju, żeby wesprzeć i budować struktury państwa podziemnego. To są miliony. Znaczy to nie jest drobnica, to nie jest, że on schował do portfela trochę pieniążków. No wręcz przeciwnie, to są walizy. No nie było wtedy jeszcze przepływów takich jakby internetowych pieniędzy, więc on rzeczywiście te dolary, te marki, czy złoto, czy platynę wozi w walizkach. No ale przecież on ma tylko dwie ręce. No więc okazuje się, że całą logistykę, to przewożenie, za to odpowiada Abwehra. Ale mało tego, bo tam pieniądze, no dobra, to jest oczywiście bardzo ważne, ale też trzeba pomagać ludziom. Na przykład dyplomaci, polska generalicja, wojsko, prawda, no kończąc kampanię wrześniową, część się przedostała przez Rumunię, później do Francji, w kraju zostały żony. Ci panowie są zainteresowani oczywiście ich losem, no to jak te kobiety sobie poradzą? No więc trzeba wywieźć te kobiety. I on również podejmuje się takiego zadania, wywozi kilkanaście żon, pań premierowych, pań ministrowych, pań prezesowych. No ale przecież nie sam, no co, ja weźmie pod rękę i przewiezie przez terytoria okupowane. Oczywiście wszystko to dzieje się za zgodą i wiedzą Abwehry. No i możemy sobie zadać pytanie, a za co? Bo w tej branży nie ma nic za darmo. No oczywiście pieniądze to jest jedno, ale jakieś również, i tutaj się pole do popisu dla historyków i dla publicystów historycznych, no za co on to robi? Znaczy, za co Abwehra robi takie miłe gesty dla państwa polskiego, którego przecież nie ma teoretycznie, prawda? Jest państwo no, emigracyjne. No ale Abwehra pomaga aliantom, czyli pomaga swoim wrogom. Właśnie, i ten Samson Mikiciński tych kursów jego no, zaliczył strasznie, strasznie dużo. No, zgromadził gigantyczną fortunę, ale jest tak bliskim i zaufanym generała Sikorskiego, że ten go w zasadzie odznacza, no, jednym z najwyższych polskich odznaczeń. No właśnie, ale czy on to robi jako niemiecka wtyka, czy szczerze jako polski patriota? No nie mam tego takiego miernika, licznika Geigera, ja nie wiem jak to jest. Można być szczerym patriotą i współpracować z Niemcami? Tak, widocznie można. Jemu się to udało, nie tylko jemu przecież. No, na tym polega trudność w ocenie etyczno-moralnej podwójnych agentów, wobec kogo oni są lojalni. Tak naprawdę. On twierdzi, że jest absolutnie polskim patriotą, robi wszystko dla Polski, bo jest Polakiem, co jest prawdą, obywatelem Rzeczpospolitą, no ale pomaga również Niemcom, no by nie osiągnąłby tego sukcesu dla Polski. Jego oczywiście całe dossier jest dzisiaj w Londynie w archiwach można to przeczytać. To jest w ogóle postać na fantastyczne studium. Zresztą tych książek kilka o nim jest, ale to są stare. Te badania domagają się nowych. No bo on sobie funkcjonuje w zasadzie tam do lat 40. No i w końcu zostaje zamordowany. To znaczy w którymś momencie on przegina. To znaczy wywiad i kontrwywiad. Ten wywiad londyński, że tak powiem, nie warszawski, czy nie krakowski państwa podziemnego tutaj w Polsce okupowanej, tylko londyński, stwierdza, że no, robi już za dużo i ta jego robota już nie podlega kontroli. Znaczy nie można już swobodnie kontrolować to, co on wyprawia tam w Ankarze, czy w Stambule, czy gdzieś w tych krajach bałkańskich. On dalej podaje się za polskiego dyplomata. Nie jest nim przecież. No więc przyjeżdżają spece od mokrej roboty z Londynu. No i on zostanie zamordowany. Najpierw porwany do krajów, które podlegają pod mandat brytyjski, czyli z takiej kurateli niemieckiej zostaje porwany pod opiekę Brytyjczyków i na drodze między Tel Awiwem a Jerozolimą rozwalony gdzieś w gaju oliwnym i zakopany w piach, gdzie pewno sobie leży do dzisiaj. Zresztą właśnie wspomniany Bratkowski, wspomniany Mączyński, jakby jego śladem później jadą do tych polskich struktur na Bałkanach, w Turcji przede wszystkim. No i ocierają się w zasadzie o los Mikicińskiego. No, mają więcej szczęścia. Oni przeżyli. A Mikiciński nie. Ta bardzo barwna, kolorowa postać o twarzy wielbłąda, jak piszą ci, którzy go znają i widzieli. No, wiadomo, że te twarze, te portrety pamięciowe trzeba zostawiać. No, na przykład Mączyński figuruje jako gładkość fryzjerska, że jest takim playboyem, celebrytą, no pięknie wygląda, no kobiety szaleją na punkcie takiej śniadej cery i takich kręconych włosów, zresztą on doskonale wie, że świetnie wygląda i jest takim modelem, a Mikiciński wręcz przeciwnie, jest szpetny, jak nie wiem co, ma twarz takiego zmarszczonego wielbłąda, ten opis mi się podoba najbardziej.
Samson Mikiciński, tak, to bardzo ciekawa postać. Zresztą pan przytacza, że w kartotece kontrwywiadu Armii Krajowej napisano o nim: kanciarz, łobuz, wymienia pieniądze, ułatwia wyjazdy. Zresztą do tej współpracy z niemieckim wywiadem nigdy się nie przyznał, no ale kto wie jak to było. To rzeczywiście jest to przeszmuglowanie szczególnie osób przez Niemcy z okupowanej Polski. No, rzeczywiście wymagało tu pewnej współpracy z Abwehrą. No ale już powiedzieliśmy, jak wywiady działają. Czas teraz przedstawić, czy powiedzieć przynajmniej o dwóch, trzech osobach, które były związane z przeciwną stroną. Myślę, że tutaj pan już wie, że chodzi mi oczywiście o Borysa Smysłowskiego. To jeden i drugi też spec od wywiadu, można powiedzieć. Alfred Spilker jest Spilker, o ile Borys Smysłowski pochodzenia rosyjskiego, biały Rosjanin, prawda? Który zadomowił zadomowił się w Polsce jeszcze przed II wojną światową.
Obywatel II Rzeczpospolitej.
Właśnie.
Tak, miał dokument, był Polakiem.
I Alfred Spilker, członek NSDAP, SS od lat
Wysoki
30.
numer, też Playboy. Też Playboy, piękny mężczyzna z piękną żoną Finką. Dziewczyna była sportowcem. To jest szara eminencja niemieckiego wywiadu w Warszawie. On troszkę nie podlega tej strukturze. On jest tylko kapitanem, ale ma tutaj swoje niezależne Sonderkommando, czyli taką grupę. Dokładnie akurat ocalała w archiwum w IPN-ie znalazłem taką mapę korytarzy Alei Szucha, czyli siedziby Gestapo i tego wywiadu niemieckiego. I tam zajmuje 5 czy 6 pokojów jego grupa. No i on ma rzeczywiście niekonwencjonalne, można powiedzieć, podejście do polskiego podziemia. To znaczy nie niszczyć, nie jest brutalnym chamem, który łamie szczęki, katuje i wsadza do... jego ludzie oczywiście to potrafią robić, oczywiście, żeby nie było złudzeń.
I to
ale
robią.
On woli działać inaczej. I to robią. On woli działać inaczej, czyli łapać, trzymać, zmiękczać na Pawiaku albo na Szucha, grozić, albo wysyłać nawet do Auschwitz, ale później znowu z powrotem wyciągać i przejmować polskie podziemie. Kierować na tory, które on chce, żeby polskie podziemie realizowało, taką politykę realizowało. Czyli politykę przede wszystkim antyradziecką. No wiadomo, że od 1943 roku, prawda, no już wiadomo, w którym kierunku toczy się wojna. To znaczy Niemcy się cofają. Wiadomo, że Związek Radziecki otrząsnął się z tych pierwszych porażek w 1941 roku. No i ten walec Armii Czerwonej rusza. Niemcy się cofają. Więc Spilker i jego struktura zaczyna kierować taka oferta po prostu współpracy w kierunku państwa podziemnego, czyli struktur wywiadu i kontrwywiadu. Słuchajcie, mamy wspólnego wroga. My, Niemcy i wy, Polacy, oberwiemy tak samo. Druga wojna światowa skończy się i dla was, i dla nas fatalnie. Ruscy po prostu zaleją Europę. A wy jesteście bliżej, przypomina Spilker. I rzeczywiście udaje mu się bardzo mocno wgryźć w polskie podziemie. No w zasadzie przejął wywiad i kontrwywiad delegatury, czyli tej cywilnej struktury państwa podziemnego. To są w zasadzie agenci niemieccy. To strasznie, o tym jeszcze żadna praca nie powstała, siedzę trochę nad tym, więc prędzej czy później to historycy opiszą. No i ma agentów wśród komunistów, wspomniałem o tym Ignacym Lubranieckim, ale tam jest również Łaszowski, czyli taki postać po wojnie bardzo znana w Polsce. On był członkiem PEN-klubu, to jest członek PAKS-u, można powiedzieć zaufany Bola Piaseckiego, człowiek, któremu włos z głowy nie spadł za to, co on wyprawiał w czasie wojny, a wiadomo, że był agentem, konfidentem może tak, niemieckim. Więc ma tych ludzi, i zbiera informacje, ale też próbuje kreować politykę państwa podziemnego. Wiadomo, że na przykład lubił sam zasiąść za maszyną do pisania, pisać teksty, które ukazywały się w prasie podziemnej. Wiadomo, jaką rolę pełniła prasa podziemna, prawda? Nie było radia, nie było telewizji, nie było social mediów, były tylko te gazetki. Gazetki przekazywane z rąk do rąk i te biuletyny państwa podziemnego szerzyły politykę, informowały społeczeństwo o polityce państwa, tego na emigracji, tego w Warszawie, państwa podziemnego. O jemu się udało wykreować kilka tytułów wręcz, gdzie pisał teksty właśnie z takim ostrzem skierowanym przeciwko, nie przeciwko Polakom, przeciwko Sowietom. Próbował przekonywać polskie społeczeństwo, że Niemcy trochę nagrabili sobie, ten terror się szerzy i to są błędy i wypaczenia, może jednak wspólnie spróbujmy coś wspólnie zrobić. No i sukcesy są. Przecież środowiska radykalnych narodowców przyłączają się. Czasami wręcz i dosłownie do III Rzeszy. Już nie mówię o Brygadzie Świętokrzyskiej, ale o innych strukturach. Już takich lokalnych. Ta działalność z Niemcami militarna jest bardzo dobrze opisana a ta działalność wywiadowcza gorzej, ale i na to przyjdzie czas.
To też nie jest tak, że o tym nie wiemy, prawda? To też nie jest
oczywiście.
Wiedza tajemna. Ale ten Spilker jest jeszcze z jednego powodu ważny. To on w końcu wywoził z Warszawy do Berlina, przewoził generała Stefana Roweckiego. To ważne też, że brał udział w tłumieniu, żebyśmy wiedzieli też więcej o nim, w tłumieniu powstania warszawskiego. Warszawskiego na Woli, właśnie, ale też był przez moment związany, i to nie taki krótki, także z Krakowem, bo tu działał. Nim znalazł się w Warszawie, to on
zaczynał karierę.
Właśnie. On zaczynał karierę tak naprawdę w katowickim gestapo, ale potem został przeniesiony w momencie wybuchu wojny, został przeniesiony do Krakowa i tu działał, i tu się dał we znaki no, w swojej siedzibie, w której zasiadał, czyli przy ulicy Pomorskiej. Zresztą potem po Warszawie w 1944 roku, po powstaniu, został przeniesiony także do Krakowa. Zaginął podobno bez wieści. Nie wiadomo, co się z nim stało.
Jak w latach... wielu innych oficerów, właśnie, tak. Wszyscy giną albo w Wiedniu, albo w obronie Poznania.
Tak.
No bardzo bym chciał dowiedzieć się,
gdzie
jak
tak
było
naprawdę.
Czy nie mieszkał później w Argentynie na przykład.
W latach 60. został sądownie uznany za zmarłego, no ale też do końca nie wiemy, czy to jest też zbliżone do daty jego śmierci, czy nie miał się dobrze jeszcze przez jakiś czas. Wspomniany przez pana Alfred Łaszowski rzeczywiście nie przyznawał się, no co jest zrozumiałe, do swojej agenturalnej działalności współpracy z gestapo. Zmarł w 1997 roku. No i tutaj jeszcze na deser zostawiłam sobie Borisa Smysłowskiego, tego białego Rosjanina, który był obywatelem II RP. Bardzo interesująca postać, którego odnajdziemy w czasie wojny, ale po stronie niemieckiej. Kim był tak naprawdę ten Smysłowski? Jaką rolę odegrał w tej grze wywiadów?
On był Rosjaninem. Dobra, taka rosyjska rodzina wojskowych, jego ojciec był pułkownikiem, przekazał synowi taką miłość do munduru. I on rzeczywiście robi karierę najpierw w carskiej Rosji, no a później po rewolucji bolszewickiej to się wszystko tam rozsypuje. Mnóstwo różnych białych Rosjan przyjeżdża do Polski. On robi tu karierę, no ale w międzyczasie w latach 20 czy 30 nawiązuje współpracę z niemieckim wywiadem. No i jak wybucha II wojna światowa, to on kampanii wrześniowej wraca już w niemieckim mundurze, mieszka na ulicy Belwederskiej. No i to jest teraz fascynujące. To jest bardzo miły, serdeczny, przyjazny Polakom osobnik. Owszem, chodzi w niemieckim mundurze, ale zawsze wszystkim przypomina. Moim wrogiem jest Stalin. Tworzy w ramach Abwehry, czy wojskowego niemieckiego wywiadu, struktury skierowane przeciwko Armii Czerwonej. To znaczy wyłapuje jeńców z Armii Czerwonej, którzy wpadli do niewoli niemieckiej, pracuje nad nimi, werbuje ich i wysyła na tyły sowieckie, aby szerzyć dywersję, sabotaż, no i zbierać informacje. I jakby ta cała jego struktura tutaj wywiadowcza w Warszawie i pod Warszawą służy właśnie temu. Czyli de facto Polacy nie są jego wrogami, można tak powiedzieć. I cały czas wysyła sygnały w tym środowisku wywiadowczym do Armii Krajowej. Pogadajmy, spotkajmy się, chętnie nawiążę kontakt z szefem Armii Krajowej. Oczywiście Polacy, mówią o liderach państwa podziemnego, mu nie ufają, no bo a może to jakaś niemiecka ustawka, może to jakaś próba dotarcia. I w każdym razie tak sobie równolegle działają te struktury, to znaczy struktura Smysłowskiego i polski wywiad i kontrwywiad. I dopiero pod koniec, w zasadzie przed powstaniem warszawskim, w maju zapada decyzja, nie wiadomo skąd, czy ten rozkaz przychodzi z Londynu. Państwo polskie musi zlikwidować Borysa Smysłowskiego. No i oczywiście to się kończy totalną klapą. Smysłowski jest zacwany, giną chłopaki z Kedywu. Stanisław Aronson, wspomniany na początku, bierze udział w tej akcji. Ale no właśnie, jego rola jest fascynująca. On często zmienia mundury. Mało tego, on akurat Ron Jeffery, czyli taki angielski chłopak, który dostał się do niemieckiej niewoli kiedyś, no uciekł z Oflagu, dostał się do Warszawy i tutaj działa jakoś tam w strukturach państwa podziemnego, w strukturach podziemia, no ale nawiązuje kontakt ze Smysłowskim, bo Smysłowski ma jakąś miętę właśnie do takich fajnych chłopaków, którym ciasno w jakiejś strukturze i Smysłowski wysyła niemieckimi kanałami tego Rona Jeffery do Londynu. To jest też niesamowite, żeby przynajmniej aliantów przekonał, że tak naprawdę on chce nawiązać kontakt z brytyjskimi strukturami wywiadowczymi, że tak naprawdę zrobi wszystko po upadku III Rzeszy, żeby dalej szkodzić Stalinowi. Jakoś tak się w sumie dzieje, no bo on przeżywa. Zresztą na tyle kolorowa postać, że Hollywood kręci o nim film, powstaje, może nie Hollywood, no ale taki konsorcjum różnych krajów kręci o nim film. Ten film rzeczywiście, no był dość popularny. To się chyba nazywa Wiatr od Wschodu. I umiera we własnym łóżku, więc się patrzę, kontrwywiadu sowieckiego go nie łapiał, co jest gigantycznym, można powiedzieć, sukcesem jego. Czyli no, przechodzi tą wojnę rzeczywiście nie draśnięty przez nikogo, więc gigantyczny talent wywiadowczy i kontrwywiadowczy, można powiedzieć. Człowiek, który w zasadzie oszukał wszystkich, był lojalny w stosunku do siebie i przeżył.
No właśnie, i o takich postaciach też pisze Michał Wójcik w swojej najnowszej książce Miasto Szpiegów, gra wywiadów w okupowanej Warszawie. Fascynująca lektura, no i pouczająca oczywiście. Michał Wójcik był dziś naszym gościem. Dziękuję pięknie panu za rozmowę.
Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.